One of the most important thing
najważniejszą rzeczą
in serving as a priest
w służbie kapłana
is to spend time with the Lord.
Jest spędzanie czasu z Panem.
And we spoke about this
mówiliśmy o tym
yesterday.
Wczoraj.
And we need to be very impressed with this.
I to musi na nas wywrzeć ogromne wrażenie. Oczywiście od początku naszego chrześcijańskiego życia wiedzieliśmy o tym, że potrzebujemy spędzać czas z Panem, że potrzebujemy mieć poranne ożywienia i że potrzebujemy spędzać czas w Słowie. Ale wielokrotnie, kiedy różne rzeczy na nas naciskają i jesteśmy zajęci, to jako pierwsze poświęcamy właśnie to. Nie wiem, ilu z nas nadal podtrzymuje spędzanie czasu z Panem. Bez takiego czasu wiele z tego, o czym rozmawiamy, staje się nauczaniem. Mamy małą książeczkę i jestem pewien, że wszyscy ją znacie. Nazywa się Spędzanie czasu z Panem. Chcę wam przeczytać pierwsze kilka akapitów i powrócę do niej, kiedy dojdziemy do tego punktu w konspekcie. Powodem, dla którego to poruszam, jest to, że chcę wywrzeć na was i również na sobie wrażenie, że jest to bardzo istotna kwestia, którą my, jako usługujący, musimy podtrzymywać. Zaczyna się ona następująco. W swojej książce na temat modlitwy Andrew Murray mówi o pytaniu, które zadał niegdyś prowadzący na konferencji dla pastorów. Każdy z obecnych tutaj, kto modli się codziennie 30 minut, niech podniesie rękę. Spośród całego zgromadzenia podniosła się w górę tylko jedna ręka. Następnie prowadzący poprosił, aby podnieśli ręce wszyscy, którzy modlą się 15 minut dziennie. W górę poszła połowa rąk. Gdy zapytał, kto modli się 5 minut dziennie, podniosła ręce cała reszta. Czy nie tak wygląda dziś nasza sytuacja? Wszyscy musimy zadać sobie to pytanie. Ile czasu spędzam codziennie z Panem? Chrześcijanie najbardziej potrzebną rzeczą jest codziennie poświęcać czas na czytanie i modlitwę w obecności Pana. W sferze fizycznej co dzień musimy poświęcać czas na zdobywanie fizycznego posilenia. O ileż więcej czasu musimy poświęcić, by uzyskać duchowe posilenie, spożywając duchowy pokarm. Sytuacja obecnie wygląda tak, że prawie wszyscy chrześcijanie potrafią studiować, zapamiętywać, rozważać i badać Pismo, poszukując wiedzy. Natomiast bardzo nieliczni tylko wiedzą, jak przychodzić do Słowa Bożego, by radować się Panem i przyjmować duchowe posilenie. Jako ludzie, w których żyje Bóg, musimy każdego dnia wyznaczyć sobie określony czas na kontakt z Bożym Słowem, by radować się Panem, karmić Nim i przyjmować od Niego duchowe posilenie. Z doświadczeń i świadectw innych jasno wynika, że codziennie musimy spędzać z Panem co najmniej pół godziny, by kontaktować się z Nim i otrzymywać od Niego wzmocnienie. Powinniśmy spędzać ten czas na czytaniu i nie można tego zrobić właściwie w ciągu 10 minut. Na to, aby się odpowiednio modlić i czytać, potrzeba więcej czasu, nawet pół godziny na czytanie i modlitwę to za krótko, ale z pewnością możemy codziennie spędzić z Panem pół godziny, modląc się czytanym Słowem, a najlepszą porą na to jest poranek. W ciągu tych 30 minut musimy zapomnieć o wiedzy, poselstwie, o tym, co mamy zrobić, pracy. Wszystko to trzeba odłożyć, a całą naszą uwagę musimy zwrócić na to, byśmy właściwie i odpowiednio spędzili czas w obecności Pana. To pierwsze, podstawowe doświadczenie, które muszą posiąść wszyscy chrześcijanie. Chrześcijanie to przecież synowie Boży. Przez co najmniej 30 minut każdego dnia musimy uczyć się nie korzystać tyle z własnego umysłu, ile w zamian ćwiczyć ducha, modląc się Słowem. To niemożliwe, by chrześcijanin, który spędza mniej niż 30 minut dziennie w obecności Pana, był odpowiednio duchowy i zdrowy. Jest to ustalona zasada. Czy ktoś, kto nie je codziennie, może być zdrowy? Jeśli będziemy to robili przez dłuższy okres, Pan dokona w nas wielkiej zmiany. Nasze doświadczenie Chrystusa się pogłębi, czego efektem będzie nasz zwycięski wpływ na innych. Sytuacja wśród nas radykalnie się zmieni. Nie dzięki nauczaniu, studiowaniu i napominaniu, lecz dzięki kontaktowaniu się z Panem. Musimy ponieść koszt, aby spędzać ten czas z Panem, ze względu na nasz duchowy wzrost. Rano nie powinniśmy z przyjemnością leżeć długo w łóżku. Watchman Nee powiedział nam kiedyś, że jeśli kochamy łóżko, nigdy nie będziemy mogli kochać Pana. W każdym z nas toczy się prawdziwa walka pomiędzy wyborem Pana a łóżka. Jeśli dzięki miłosierdziu i łasce Pana postanowimy, że chcemy codziennie spędzać więcej czasu w Jego obecności, co wówczas mamy zrobić? Następnie brat mówił o tym, co należy zrobić. Jak już mówiłem, chciałem teraz to przeczytać, ponieważ później mogę o tym zapomnieć. Jeszcze powrócę do tego, jeśli będziemy mieli wystarczająco czasu. Poselstwo to mówi o zapalaniu lamp i spalaniu kadzidła. Fragmenty ze Starego Testamentu, które omówimy, są wspaniałym objawieniem na temat przybytku i służby w nim. Musimy jednak zastosować je do naszego doświadczenia, a w szczególności do doświadczenia z Panem. Jest wiele komentarzy na temat tych fragmentów z Księgi Wyjścia, Księgi Liczb i Księgi Kapłańskiej, lecz tylko nieliczne z nich mówią o ich subiektywnym zastosowaniu do naszego doświadczenia z Panem. Na przykład kwestia zapalania lamp, co do której jestem pewien, że niektóre komentarze podają, że oznacza ona, że potrzebujemy oświecenia przed Panem i tak dalej. Jeśli jednak naprawdę chodzi o zagłębienie się w szczegóły tej kwestii, nie sądzę, że jest aż tak wiele komentarzy lub wypowiedzi takich jak ta. Powodem, dla którego brat Lee był w stanie wyciągnąć tak wiele z tych fragmentów, jest to, że on się tym naprawdę interesował i I sam to praktykował. Nie był teoretykiem. Właściwie był on taką osobą w praktyce. Przeczytam wam dwa fragmenty. Jeden z nich znajduje się, pierwszy z nich znajduje się w wyjątkach posługi, które znajdują się na stronie 34 w waszych konspektach. Moim zamiarem nie jest udzielanie wam nauk z typologii. Pragnę pokazać wam właściwy sposób do kontaktowania się z Panem. To nie jest nauczanie, lecz pewnego rodzaju instrukcja, która pokaże wam właściwy sposób kontaktowania się z Bogiem, radowania się oraz doświadczania wszystkich bogactw Chrystusa w obecności Boga. Pozwólcie, że przeczytam inny fragment, pochodzący ze studium życia Księgi Wyjścia. Łatwo jest zrozumieć typologię doktrynalnie. Wystarczy sobie uświadomić, że typy w Starym Testamencie są tylko cieniami różnych spraw objawionych w Nowym Testamencie. Jednak zinterpretowanie prawdziwego znaczenia starotestamentowych typów wymaga sporo duchowego doświadczenia. Przeszło 50 lat temu słuchałem nauk na temat świecznika, zapalania lamp i oliwy używanej do wytworzenia światła. Nie słyszałem jednak ani słowa o tym, jakie znaczenie ma to wszystko dla mojego doświadczenia. W konsekwencji nauki te nie wywarły na mnie żadnego wpływu. Tylko głowa napełniła mi się różnymi pomysłami. Co więcej, gdy przekazywałem je innym, oni też pozostawali na nie odporni. Dziękujemy Panu, że był dla nas miłosierny i pozwolił nam dotknąć aspektu doświadczenia. Teraz w związku z zapalaniem lamp zajmiemy się od strony doświadczenia kwestią funkcjonowania nas jako kapłanów, ilekroć schodzimy się razem na spotkania Kościoła. Mówiąc o zapalaniu lamp, wiemy, że Bóg jest światłością i w Nim nie ma żadnej ciemności. Jeśli chodzimy w światłości, to mamy społeczność ze sobą nawzajem. Bezpośrednim następstwem tego, że jesteśmy w życiu, jest to, że jesteśmy w świetle. Ale przenieśmy tę kwestię w bardzo doświadczalny wymiar. Jest napisane, że Bóg jest światłością i w Nim nie ma żadnej ciemności. Nie jest napisane, że czasem nie ma ciemności w Nim. Mówimy, że potrzebujemy być w świetle. Czasami czujemy, że jak raz na 3 miesiące otrzymamy znienacka światło w Słowie, to jesteśmy w świetle. Ale pierwszy list Jana mówi, że musimy chodzić w świetle. Przypis 3 do wersetu 6 mówi, że chodzić oznacza postępować notorycznie. Innymi słowy, nie tylko potrzebujemy przebłysków światłości, chwilowego światła, ale przez cały czas potrzebujemy być w świetle. Dlatego potrzebujemy spędzać czas w Pańskiej obecności. Ponownie odnoszę się do Ewangelii Marka, w której Pan był bardzo aktywny w swoim dziele. Jest tam napisane, że on się modlił. Na przykład w 1 rozdziale, po tym jak wiele uczynił i lud ustawiał się w kolejce do niego po uzdrowienie, on wstał wcześniej rano przed wschodem słońca i udał się na górę, aby się modlić. Następnie w rozdziale trzecim wezwał on swoich uczniów do siebie. Innymi słowy, aby byli w jego obecności, a następnie szli, aby głosić Ewangelię. Oczywiście w 11 rozdziale Ewangelii Łukasza widzimy, że potrzebna jest tylko jedna rzecz. Potrzebna jest tylko jedna rzecz. Maria potrzebowała tylko jednego. Wielu z nas jest jak Marta. Troszczymy się o wiele rzeczy związanych z życiem Kościoła, lecz Pan mówi, że tylko jednego nam potrzeba. Tą jedną potrzebną rzeczą jest spędzanie czasu w obecności Pana. Synowie Sadoka, którzy w przeciwieństwie do tych usługujących domowi, usługiwali Panu, oni czekali na Pana. Tym jednym, co musimy czynić i czego musimy się nauczyć jako kapłani, jest czekanie na Pana. W taki sposób służymy Panu. Nie jest to czymś skutecznym we współczesnym świecie, gdzie wszystko musi trwać chwilę, tak krótko jak to tylko możliwe. Ale nie ma drogi na skróty. Wasze lekturze do przeczytania jest porcja mówiąca o tym, że nie ma drogi na skróty, jeśli chodzi o spędzanie czasu z Panem. Nie ma tu mowy o tym, że musimy być w świetle. Mowa jest o tym, że powinniśmy chodzić w świetle, co znaczy, że powinniśmy przez cały czas być w świetle. Może później powrócę jeszcze do niektórych z tych kwestii, które teraz poruszyłem. Przeczytajmy wersety. Dwa fragmenty z Księgi Wyjścia mówią o zapalaniu lamp i spalaniu kadzidła. 27 rozdział Księgi Wyjścia mówi o zapalaniu lamp, a rozdział 30 o spalaniu kadzidła. Gdy będziemy czytali, wskażę na kilka kwestii. Pierwszy fragment to rozdział 27, wersety 20 i 21. Ty rozkażesz Izraelitom, aby przynieśli do świecznika oliwę czystą, wyciśniętą z oliwek, dla ciągłego podtrzymywania światła w lampie. Proszę zaznaczcie słowo ciągłego. Werset 21. W namiocie spotkania, na zewnątrz zasłony, która jest przed świadectwem, Aaron zaś wraz z synami swymi będzie ją przygotowywać, aby płonęła przed Jahwe od wieczora do rana. Zaznaczcie słowo podtrzymywać. Takie jest prawo wieczne przez wszystkie pokolenia dla Izraelitów. Zaznaczcie słowo wieczne. Słowo dla ciągłego to przysłówek, podtrzymywać to czasownik i wieczne to przymiotnik. I opisują one nas stan, w jakim powinniśmy zapalać lampę. Powinno to być coś ciągłego, coś, co trzeba podtrzymywać od wieczora do rana. Wydźwięk Biblii we fragmencie opisującym podtrzymywanie światła w lampach jest bardzo poważny. To poważny nakaz dla kapłana. Kiedy były ofiary, to kapłan składał ofiary. Jak ich nie było, to kapłan oczywiście nie musiał ich składać. Ale aby podtrzymywać, aby upewnić się, że lampa ciągle wydaje światło, potrzeba było to robić przez cały czas. I wyrażenie, które temu odpowiada, brzmi od wieczora przez cały czas do rana. W typologii oznacza to aż do czasu, kiedy powróci Pan. Przez cały czas powinniśmy podtrzymywać stan, w którym jesteśmy w świetle. Nie powinniśmy jednego razu być w ciemności, a następnie wracamy do światła, po czym znowu wchodzimy w ciemność. Powinniśmy być w świetle, podtrzymywać to przez cały czas. To powinno być wiecznym prawem. Innymi słowy, czymś, czego nie można usunąć, unieważnić, poprawiać, ani zmieniać. To powinno być czymś nieustannym. Przeczytajmy rozdział 30, który mówi o spalaniu kadzidła. Wersety 7 i 8 mówią, każdego zaś ranka będzie spalał Aaron na nim wonne kadzidło, gdy będzie przysposabiał lampy do świecenia. Widzimy tutaj, że zapalanie lamp i spalanie kadzidła idą ze sobą w parze. Zawsze, kiedy zapalasz lampę, spalasz również kadzidło. I na odwrót, za każdym razem, kiedy spalasz kadzidło, zapalasz lampy. W zastosowaniu do naszego doświadczenia oznacza to, że za każdym razem, kiedy chcemy się modlić, najpierw potrzebujemy oświecenia, potrzebujemy być w świetle. I za każdym razem, kiedy jesteśmy w świetle, prowadzi nas ono na koniec do modlitwy. Stąd te dwie rzeczy idą ze sobą w parze i nie możecie mieć jednej, nie mając tej drugiej. Nie możecie mieć życia modlitewnego bez życia oświecenia i nie możecie mieć życia oświecenia i nie być następnie poprowadzonym do modlitwy. Werset 8. A gdy Aaron zapali o zmierzchu lampy, zapali również kadzidło, które będzie spalane ustawiczne przed Jahwe poprzez wszystkie wasze pokolenia. Chodząc do miejsca świętego, dwie rzeczy wywrą na was wrażenie. Jedno to światło, lampa, a drugie to zapach kadzidła. I winne one być tam na zawsze. Inni, gdy przychodzą na nasze spotkanie, od razu przy wejściu powinni czuć, że panuje tam pewne odczucie, pewna woń i pewne światło. Kilka lat temu zabrałem pewnych braci do Jerozolimy i odwiedziliśmy kościół armeński, w którym nadal pali się kadzidło, które wydaje dziwny zapach. Jest to coś fizycznego, coś zewnętrznego. My potrzebujemy jednak, aby spotkania Kościoła i nasze życie osobiste było wypełnione wonią. Wonią, którą jest modlitwa. Znaczy to, że nasze życie osobiste powinno być wypełnione modlitwą i nasze życie Kościoła powinno być wypełnione modlitwą. Kadzidło to jest bardzo dziwne. Znamy składniki złożonego olejku z rozdziału 30. Rozdział 30 mówi o składnikach olejku namaszczenia. Mówi również o składnikach na kadzidło. Kadzidło to składa się z trzech składników. Mają one trudną wymowę, nawet w języku angielskim. W niektórych słownikach nawet nie znajdziecie tych słów. Przeczytajmy wersety od 34 do 38 z rozdziału 30. I powiedział Jahwe do Mojżesza: weź sobie wonności, żywicę pachnącą, muszelki, galbanum pachnące i czyste kadzidło, niech będą w równej ilości. Przypisy wyjaśniają, że te trzy składniki w różnym stopniu wskazują na śmierć Chrystusa, lecz pierwszy podkreśla Jego zdradzające życie, drugi podkreśla Jego odkupiającą funkcję, trzeci podkreśla Jego zdolność do odstraszania szatana. W pewnym sensie przypominają one trzy aspekty Pańskiej śmierci ukazanej w Ewangelii Jana, gdzie widzimy ziarno pszeniczne, które służy odrodzeniu, baranka Bożego, który odkupia, i węża z brązu, który rozprawia się z szatanem. Lecz ponownie, zastosujmy to do naszego doświadczenia. Woń ta wiąże się ze śmiercią Chrystusa. Nigdy nie widziałem i nie wąchałem tych przypraw, lecz skoro służą one do odstraszania insektów, to z pewnością muszą wydzielać jakiś zapach, który może nie należy do najprzyjemniejszych. Nikt nie mógł używać w domu złożonego olejku do namaszczenia i nikt nie mógł też w domu używać tych przypraw. Stąd też, gdybyś poczuł ich zapach, od razu wiedziałbyś, że jesteś w miejscu świętym. Miejsce jest rozpoznawalne po zapachu. Dobrym obrazem, który to przedstawia, jest nasze życie chrześcijańskie. Inni powinni czuć od nas coś innego. I również, gdy przychodzą na spotkanie, powinni czuć coś innego. Punkt pierwszy w konspekcie mówi o zapalaniu lamp. Jego zastosowanie ma miejsce na spotkaniach. I tutaj zaczniemy. Lecz po drodze omówimy również aspekt osobisty. Ponieważ jeśli chcemy mieć właściwy aspekt zbiorowy, nie można obyć się bez osobistego aspektu. Pozwólcie, że to, co najpierw powiem, użyję jako słowo otwierające i wszyscy otrzymamy jasność. Mówimy, że spotkania w chrześcijaństwie są poniekąd niewłaściwe, ponieważ widoczny jest w nich system laicko-klerykalny. I naprawdę tak jest. W 1984 roku zaczęliśmy mówić na temat ustanowionej przez Boga drodze. Według drogi ustanowionej przez Boga trzeba zapomnieć o wielkich spotkaniach. Stąd też podkreślamy małe spotkania. Dlaczego? Aby wszyscy święci mogli funkcjonować. Aby pośród świętych miało miejsce więcej wzajemności. Tym, co chcę powiedzieć, jest to, że mimo iż z pewnością mocno popieram spotkania we wzajemności i małe spotkania, na których wszyscy święci funkcjonują. Załóżmy, że przychodzicie na spotkanie, gdzie nie ma światła. Czy to na dużym spotkaniu, gdzie jedna osoba przemawia i nie ma tam światła? Czy to na małym spotkaniu, gdzie każdy przemawia i nie ma tam światła? Taki stan jest po prostu czymś marnym. Mówiliśmy, że musimy przestać skupiać się na ilości, na podkreślaniu dużych liczb, a skupić na mniejszych spotkaniach, gdzie jest wzajemność i funkcjonowanie. Lecz jeśli wzajemność i funkcjonowanie nie odbywają się zgodnie z zasadą zapalania lamp, to nie wiem jak wy, ale ja byłem na wielu spotkaniach, na których jakbyśmy chodzili po omacku w ciemności, gdzie jakiś brat mówi i mówi i mówi i po tym wszystkim jakby sam nie wiedział, o czym mówił. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Wówczas całe spotkanie się zatrzymuje i nikt nic nie mówi. Byliście na takich spotkaniach. Nie ma tam za wiele światła. Innym przykładem, który brat Lee podawał, byłoby spotkanie, gdzie jest wiele aktywności, wiele zgiełku po śpiewaniu, modlicie się pieśniami, po modlitwie pieśniami, modlicie się konspektami, przechodzicie przez to wszystko, przechodzicie przez ten cały schemat, a jednak nie ma światła. Nas również to spotyka. Co więc jest rozwiązaniem? Potrzebujemy osób, jednej, dwóch, trzech, czterech, pojedynczych, które na spotkanie przychodziłyby jako osoby światła, które mają coś, co rozpali światło w innych. Mamy tego rodzaju doświadczenia, że gdy przychodzimy na spotkanie, siadamy i jakiś brat przemawia, niekoniecznie dając poselstwo, ale odczucie w duchu braci potwierdza to, co on mówi. Po tym, jak on skończy, następny brat to potwierdzi, następnie trzeci brat to potwierdzi. I kiedy wyjdziecie z tego spotkania, czujecie się zaspokojeni, czujecie, że jesteście w świetle, właściwie czujecie, że zostaliście obmyci. Powinniśmy uczęszczać na takie właśnie spotkania. Przeczytajmy najpierw konspekt, następnie uzupełnię go o przemawianie brata Lee. Pierwszy punkt rzymski. Zapalanie lamp w Bożej świątyni jest służbą kapłańską, służbą kapłanów. Innymi słowy, nie wystarczy, że będziemy się razem spotykać. Musimy zbierać się razem jako kapłani. W typologii zapalanie lamp w Bożej świątyni to symbol tego, jak mamy się spotykać jako chrześcijanie. Punkt 1. Przybytek, namiot spotkania, miejsce, w którym Bóg spotykał się ze swoim ludem i do niego mówił, przedstawia w formie typu spotkania Kościoła. 2. W typologii zapalanie lamp wskazuje na to, jak Kościół ma się właściwie spotykać. Właściwy sposób spotykania się polega na zapalaniu lamp, czyli na wydzielaniu światła. Pozwólcie, że przeczytam wam fragment. Ze studium życia Księgi Wyjścia. Zapalanie lamp przez kapłanów w miejscu świętym jest wymowne. Kościół, wypełnienie typu przybytku, jest dziś prawdziwym przybytkiem, Bożym mieszkaniem. Miejsce święte znajduje się w Kościele, a Kościół jest Bożą świątynią. Jest to łatwe do zrozumienia. Może jednak być tak, że grono wierzących spotyka się razem jako Kościół, a jednak wierzący ci spotykają się w ciemności. Mogą spotykać się w świątyni, lecz tam panuje ciemność. Może być tak, że mamy spotkanie Kościoła i że robimy wszystko we właściwy sposób, lecz panuje ciemność. Gdy na spotkanie będzie się schodziło grono wierzących, wśród których nie ma żadnych świętych kapłanów, spotkanie to będzie odbywało się w ciemności. Ktoś może powiedzieć coś zgodnie z ludzkimi poglądami, a inni dopowiedzą coś pod wpływem naturalnych myśli. W efekcie na spotkaniu tym będzie obecne naturalne światło lub światło pochodzenia ludzkiego, lecz nie będzie tam boskiego światła. Światła świętego. Wszyscy tego doświadczyliśmy. Niektórzy mówią i mówią, wnoszą psychologię rodem z serwisów plotkarskich i próbują rozwiązać innych problemy. I mówią o rzeczach wytworzonych przez człowieka. Na przykład próbują zachęcić innych do wezwania Pana w sposób nieduchowy. Światło nie może być ludzkim wytworem, nie może być naturalne. Przypuśćmy, że kiedy wierzący schodzą się razem, każdy w tym zgromadzeniu jest kapłanem. Gdy otworzą usta, by mówić, od razu zapalą się lampy. Młoda siostra może złożyć krótkie świadectwo, w którym zapłoną lampy. Święci na spotkaniu będą zaskoczeni, a samo spotkanie będzie pełne światła. Wtedy zgromadzenie, świątynia, będzie pełna boskiego światła. Światło to pochodzi z ucieleśnienia trójjedynego Boga, z boskiej natury, z człowieczeństwa Chrystusa i z Ducha Bożego, który stał się Duchem Chrystusa z pierwiastkiem wcielenia ludzkiego życia, ukrzyżowania i zmartwychwstania. Wszystkie te punkty, które on wymienia, to różne aspekty spalenia kadzidła i zapalania lamp. Wszystkie one są duchowymi doświadczeniami, subiektywnymi. Można je zastosować i doświadczyć. To, co robimy i mówimy na spotkaniach, powinno zawierać te pierwiastki. W życiu Kościoła są święci w różnym wieku. Niektórzy są bardzo młodzi, w tak podeszłym wieku, że nadają się na dziadków. Młodsi spośród nas to studenci, inni zaś mają już pracę lub wykonują inne zajęcia. Jednak bez względu na wiek i zawód, gdy schodzimy się razem na spotkania, wszyscy powinniśmy być kapłanami. Słyszeliśmy określenia kler i laikat i często ogłaszamy, że nie chcemy niczego, co wiąże się z systemem laicko-klerykalnym. Lecz ludzie z zewnątrz zaczynają się interesować spotkaniami w kościołach miejscowych, ponieważ różnią się one od chrześcijaństwa. Bracia, ale porozmawiajmy w naszym gronie. Jeżeli nasze spotkania jedynie różnią się od chrześcijaństwa, to nie jesteśmy wcale lepsi. Potrzebujemy, aby nasze spotkania były pełne światła. Indywidualnie wszyscy jesteśmy kapłanami. Zbiorowo również jesteśmy kapłanami. Jesteśmy kapłaństwem i nie mamy systemu laicko-klerykalnego. Jeśli w życiu codziennym nie wyrażamy w tej kwestii Chrystusa, chciałbym podkreślić jedną rzecz. Po tym, jak rozdział 27 mówi o zapalaniu lamp, natychmiast rozdział 28 opisuje ubiór kapłana. Wcześniej opisany jest sposób wykonania przedmiotów świątyni. Brat Lee, zadając pytanie, dlaczego wstawiono te dwa wersety na końcu rozdziału 27, a następnie na początku 28 rozdziału jest napisane i, po czym następuje opis ubioru, który w zastosowaniu symbolizuje wyrażanie przez nas Chrystusa w codzienności i wiąże się z zapalaniem lamp. Jeśli nie zapalimy lamp, nie będziemy mieli wyrażania. I odwrotnie, jeśli w codziennym życiu nie wyrażamy Chrystusa, to gdy przyjdziemy na spotkanie, będzie nam bardzo trudno być kanałem dla światła. Jeśli w życiu codziennym nie wyrażamy Chrystusa, wówczas wszystko, co będziemy robili na spotkaniach Kościoła, będzie hipokryzją. Niewielu z nas tutaj zebranych służy pełnoetatowo. Wszyscy pracujemy i gdy pracujemy, to jesteśmy zajęci. Jesteśmy jednak braćmi wiodącymi, a więc gdy jest czas spotkania, to zdejmujemy sobie światowy ubiór, bierzemy teczkę z Biblią i idziemy na spotkanie. O mało co się nie spóźniamy, dajemy słowo otwierające i słowo końcowe i to wszystko, co jesteśmy w stanie uczynić. Jeśli tak robimy, to przykro mi, ale czasem według brata Lee to jest hipokryzja. To, czego najmniej nam potrzeba na spotkaniach dużych i małych, to konferencjer i prowadzący. Jednak powiedziałbym, iż wielu z nas myśli, że brat wiodący powinien sprawować funkcję konferencjera i prowadzącego. To, czego naprawdę potrzebujemy, to przyczyniać się do wznoszenia się światła. Kiedy otwieramy usta, wypływa coś szczególnego. Coś, czym zostaliśmy przez Pana oświeceni. Dzielimy się tym ze świętymi i rozpalamy ich. I jako bracia wiodący w kościołach, bardzo, ale to bardzo tego potrzebujemy. Jeśli nie mamy szat kapłańskich, nie nadajemy się, by zapalać lampy, ani nie mamy do tego odpowiedniego przysposobienia. Kapłan może zapalać lampy w miejscu świętym wyłącznie wtedy, gdy posiada do tego kwalifikacje, czyli gdy wyraża Chrystusa. Ponieważ jesteśmy kapłanami, którzy mają zapalać lampy, potrzebujemy odpowiedniego wyrazu Chrystusa. Od stuleci, a zwłaszcza od czasów reformacji, chrześcijanie dyskutują o tym, jak się spotykać. Różne denominacje i grupy chrześcijańskie spotykają się. Każda w sobie właściwy sposób, na przykład prezbiterianie robią to inaczej niż baptyści. A jak wy się spotykacie? Prawidłowy sposób spotykania się wiąże się ze starotestamentowym typem zapalania lamp w miejscu świętym. Nigdy nie myślmy, że zapalanie tych lamp to rzecz nieistotna. Jest ona bardzo istotna. W typologii zapalanie lamp wskazuje przynajmniej na prawidłowy sposób spotykania się. Zapalanie lamp wiąże się ze spotykaniem się Bożego ludu. Jeżeli ktoś zapyta nas, jak spotykamy się w życiu Kościoła, powinniśmy odpowiedzieć, że polega to na zapalaniu lamp. Spotykać się prawidłowo jako chrześcijanie to inaczej zapalać lampy. Ilekroć schodzimy się razem na spotkania Kościoła, musimy zapalać lampy. Nie ma znaczenia, czy spotykacie się we właściwy sposób, zgodnie z Bożą ustanowioną drogą, czy nie. Czy spotykacie się na dużych spotkaniach, czy też na małych? Istotne jest to, czy świecą się tam lampy. Prócz tego wszystkiego, co robimy na spotkaniach, winno służyć świeceniu lamp. Śpiewanie hymnów, śpiewanie jest dobre, ale czasem służy tylko do wypełnienia czasu, a to niedobrze. Składanie świadectw musi być zapalaniem lamp. Nieraz podczas modlitwy słowem niektórzy święci wzywają imienia Pana Jezusa, lecz nie ma w tym oliwy z oliwek. Brat Lee mówi, że olej z oliwek jest potrzebny do zapalania lamp. Ci święci nie mają oliwy, która pochodziłaby z Chrystusa. Mają oliwę, której źródłem jest coś podrzędnego. Jeśli ktoś modli się słowem lub wzywa Pana w sposób lekki, z pewnością nie zapala lamp za pomocą czystej oliwy. Słysząc tego typu słowo, niektórzy święci mogą być rozczarowani i mówią: czuję się potępiony za to, w jaki sposób modliłem się słowem, wzywałem Pana i wydawałem okrzyki na Jego chwałę. Od teraz będę siedział cicho na spotkaniach. Nie chcę używać oleju, który nie jest olejem z oliwek. Nie ma potrzeby, abyśmy się zniechęcali. Amen. Lecz potrzebujemy zostać oczyszczeni. Moją intencją nie jest, aby was zniechęcać, ale potrzebujemy oczyszczenia. Młodzi bracia, musicie przyznać, że czasem, kiedy wołacie chwała Panu, w waszych okrzykach nie ma oliwy. Tak, wiele razy tak robiłem. Musimy chwalić Pana w sposób właściwy, w którym przejawia się oliwa ducha. Pamiętam, jak pewnego razu brat Lee poprosił mnie, abym wstał i przemówił, więc zacząłem mówić chwała Panu, a on powiedział, przestań. W tego rodzaju oddawania Panu chwały nie ma oleju. Nie zgadzam się, aby modlitwa słowem, wzywanie czy wydawanie okrzyków wnosiło jakiś nieczysty, naturalny pierwiastek. Czysta i święta modlitwa słowem, wzywanie Pana i chwalenie Go nie powinny być wymieszane z lekkością i żartami. Zawsze, gdy pojawia się taka mieszanina, to zamiast światła panuje ciemność. Wszystko, co wypowiadamy na spotkaniach, powinno być czystą oliwą z drzewa oliwnego. To jedyny olej, który będzie płonął i da światło w miejscu świętym. Dlatego potrzebujemy, aby działał w nas krzyż. Czysta oliwa przeszła przez wcielenie, ukrzyżowanie i weszła w zmartwychwstanie. W tym oleju nie ma pomieszania ani naturalnego pierwiastka. Z pewnością na spotkaniach potrzebujemy być wyzwoleni i pełni radości. Czasem możemy się nawet śmiać, lecz nasze wyzwolenie, radość i śmiech powinny zawsze zawierać w sobie czysty olej. Bez względu na to, gdzie się spotykamy, czy to w budynku, czy na otwartym powietrzu, w kawiarni, czy też w samochodzie, nasze spotkanie jest miejscem świętym. Z tego powodu nasze spotkania nie powinny być naturalne ani świeckie. Wszystko, co robimy na spotkaniach, modlitwa, śpiew, znoszenie chwał i prorokowanie, winno sprawić, że światło się wzniesie. Światło służy do rozpalania lamp w Bożej świątyni, aby mogło ono pochłonąć ciemność. Powróćmy do konspektu. Punkt B dokładnie wskazuje na korzeń tego, o czym tutaj mówimy. Mianowicie, aby mieć takie spotkania, potrzebujemy takich ludzi. Nie chodzi o format spotkania, lecz o samych ludzi. Punkt B. Do zapalania lamp w miejscu świętym potrzebni są święci ludzie. Wśród nas są młodzi święci, którzy uczą się przewodzić i mówimy im, że potrzebują szkolenia. W jakim zakresie potrzebują oni być szkoleni? Szkoleni po to, aby zarządzać kościołem? Szkoleni po to, aby być magistrami od spotkań? Może coś więcej? Może po to, aby świetnie prorokować i dawać słowo na otwarcie i zakończenie? Potrzebujemy ludzi świętych, którzy rozpalą święte lampy w miejscu świętym. Punkt A. Kapłan to człowiek, który żyje wyłącznie dla Boga. W pełni należy do Niego i żyje i istnieje dla Niego. Pod każdym względem i w każdym aspekcie jego jedynym zainteresowaniem jest Bóg. Ten punkt jest bardzo oczywisty. Punkt drugi. Ten, kto zapala lampy, jest kimś należącym do Boga, przesyconym Bogiem i żyjącym całkowicie dla Niego. Pozwólcie, że się was zapytam, czy można być kimś takim, nie spędzając czasu z Panem o poranku? Czy to w ogóle jest możliwe? I nawet jeśli spędzamy czas z Panem, nadal w ciągu dnia w naszej charówce i pracy jesteśmy od Niego odciągnięci. A co dopiero, gdy nie będziemy tego robić? Myślę wówczas, gdy... Przychodzimy na spotkania, często odgrywamy przedstawienie. Brat Lee, odnosząc się do tego, użył słowa hipokryzja. Jest to mocne słowo. Nie jesteśmy hipokrytami, lecz odgrywamy przedstawienie, a to niedobrze. Potrzeba kogoś, kto byłby sobą i jego istota stanie się kanałem dla światła. Punkt A. Co osoba taka mówi i robi w miejscu świętym, jest zapalaniem lamp. Wszystkie jego działania są zapalaniem lamp. Punkt B. Gdy święci kapłani przemawiają na spotkaniach Kościoła, światło się wznosi i w świątyni jest pełno światła. Punkt następny jest przeciwieństwem punktu powyżej. Jeśli na spotkaniach jest wiele aktywności, lecz nie ma światła, to światło, które tam jest światłem naturalnym, sztucznym, wytworzonym przez człowieka. Nie jest czymś właściwym. Światło w miejscu świętym nie jest ani naturalnym światłem, ani sztucznym. To boskie światło, święte i prawdziwe, którym jest sam Bóg. Dzisiaj chrześcijanie podzielili się z powodu różnorodnego światła, naturalnego i sztucznego. Chodzić na spotkania we wzajemności jest czymś dobrym, ale jeśli jest to wzajemność w naturalnym świetle lub wzajemność w sztucznym świetle, jest czymś niewłaściwym. To nie może być aktywność, której naturą jest naturalność i sztuczne światło. Punkt drugi. Ze względu na budowę ciała Chrystusa musimy żyć i postępować w jedynym, prawdziwym świetle. Świetle naszego odkupieńczego i jaśniejącego Boga. W naszym czasie, jaki spędzamy z Panem, powinniśmy pozwalać Panu świecić na nas. I jeśli chodzi o to, nie możecie obierać drogi na skróty. Czasami czuję, że jeśli naprawdę chcemy wejść w Pańskie światło i Jego obecność, to musimy stawić opór chęci zrobienia czegoś i przynajmniej 3 razy wyjść z tej chęci, zanim właściwie się uspokoimy i wyciszymy przed Panem. Zawsze coś się pojawi. Na przykład czas nagli, lepiej odpiszę na maile. Lepiej zadzwonię do tego brata. Wyprowadzę psa na spacer lub skoszę trawnik. Powiedzcie, nie będę tego robił. Spędzę teraz ten czas z Panem. I powstrzymacie tę chęć po raz pierwszy, potem po raz drugi, po raz trzeci. Wówczas wreszcie odpoczniecie i pogodzicie się z myślą, że lepiej spędzić ten czas z Panem. Wówczas pozwolicie Panu świecić. Światło to, kiedy Pan świeci, przychodzi do nas w naszym wyznawaniu. Pańskie światło w głównej mierze pojawia się w konwersacji, w naszym wyznawaniu. Niedawno porządkowałem materiały archiwalne i znalazłem dzielenie brata Lee, gdzie powiedział: mój czas z Panem w 2/3 składa się z wyznawania. 2/3 tego czasu to wyznawanie. I wyznawanie wnosi człowieka w światło. Ktoś może rzec, że po pierwsze takie wyznawanie nie jest korzystne, nic nie daje. Po drugie, nie jest zdrowe, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo introspekcji. Po trzecie, jest stanowczo nieprzyjemne. Lecz tak naprawdę jest ono bardzo przyjemne. Jak wyjdziecie z ciemnego pomieszczenia pełnego stęchłego zapachu na światło, światło na was świeci i kąpiecie się w słońcu, to naprawdę jest czymś przyjemnym. kiedy jesteśmy obnażeni i wyznajemy, na tym w równej mierze polega przebywanie w świetle. Chciałbym podzielić się z wami bonusem. Dla mnie z pewnością jest to bonus. Niektórzy z was wiedzą, że brat Lee był mężem Bożym, którym Pan się posłużył, aby wyzwolić posługę. Ale pozwólcie, że przeczytam wam notatkę wyrwaną ze starego pamiętnika, który należał do brata Lee. W pamiętniku tym zapisywał on swoje doświadczenia, interakcji z Panem oraz rozprawiania się przed Panem. Przeczytam te fragmenty, ponieważ chcę wam pokazać człowieka, który naprawdę żył w obecności Pana. I to, co przeczytam, nie jest czymś, co brat Lee wygłasza publicznie w poselstwach, jako nauczanie, lecz jest to osobisty zapis jego interakcji i konwersacji z Panem, których on nie zamierzał publikować. Zapisał je jednak w pamiętniku. Gdy pewnego razu spojrzałem na ten skrawek papieru, to naprawdę zdałem sobie sprawę. Posłuchajcie, to pokazuje, jaką osobą był brat Lee przed Bogiem. March 24, 1955 roku. Tego poranka wstałem o 5:30 rano i ukląkłem przed Panem, aby się modlić, i dogłębnie odczułem pierwsze 8 punktów to szczegółowe wyznania odnoszące się do jego osobistego życia. Ominę je i nie będę wam ich czytał, lecz mówię wam, że większość tych spraw, które brat Lee wyznawał, my byśmy ich nie wyznawali, lecz obwinilibyśmy za nie okoliczności. Przeczytam punkt 9 z jego wyznań. Pamiętajcie, że to nie miało służyć jako materiał na poselstwo. Są to osobiste notatki jego konwersacji z Panem. Od wielu lat nie mam właściwej bojaźni przed Panem. Nie podążałem ściśle z wewnętrznym odczuciem i ignorowałem Pańskie odczucie, Jego zakazy i ograniczenia. Wyraźnie postępowałem wbrew wewnętrznemu odczuciu. Oddawałem się namiętnościom. Postępowałem arogancko. Gdy o tym myślę, to czuję się bardzo zawstydzony. Oby Pan mi wybaczył. Ilu z nas miało taką konwersację? Punkt 10. Potrzebuję Pańskiego zbawienia. Potrzebuję, aby wybawił mnie z moich braków, błędów i zepsucia. Następnie miał śniadanie, a po nim modlił się dalej. Odczułem w dalszej modlitwie, że po pierwsze, nie żyłem dostatecznie przed Panem. Po drugie, zbyt rzadko zbliżałem się do Pana. Często nie czekałem dostatecznie na Niego. Często nie wchodziłem w Jego obecność o ustalonych porach, aby czytać Jego Słowo i mieć społeczność. Nie szukałem Jego woli i nie ufałem Mu dostatecznie. To główny powód moich porażek. Po trzecie, chociaż przemawiam do innych i często uczę ich, sam nie pozwalałem dostatecznie Panu, aby przemawiał do mnie i mnie pouczył. Czuję również, że mój duchowy stan jest zbyt nędzny. Chociaż przez wszystkie te lata Pan mnie używał, abym prowadził i nauczał innych poznawać Pana, lecz mój własny stan przed Panem nie jest wystarczająco dobry. To ja najbardziej potrzebuję Bożego zmiłowania. Pamiętajcie, że jest to rok 55. Po tym, jak napisał Poznanie Życia i Doświadczenie Życia i wszystkie inne pozycje, które tak bardzo cenimy. Odczuwam również, że były chwile, kiedy się gniewałem na innych i byłem szorstki wobec ich błędów, nie będąc szorstki wobec siebie samego. Dogłębnie odczuwam, że od teraz potrzebuję więcej wyrozumiałości dla innych i odnosić się łagodnie do ich błędów, a wobec swoich błędów nie szczędzić siebie, osądzać je gruntownie i zdecydowanie się z nimi rozprawiać. Odczuwam również, że niektóre spośród rzeczy, które dzieje się wokół mnie, wymienił konkretne sprawy, ale ja ominę je. Te rzeczy są Bożym wychowywaniem. Muszę uniżyć się i poddać pod potężną rękę Bożą, przyjmując Jego wychowywanie i nie mieć nadziei na zmianę okoliczności. O Boże, zmiłuj się nade mną. W czasie odpowiednim dla Ciebie obróć swoją wychowawczą rękę w rękę łaski. Boże, wiem, że nawet Twoje wychowywanie jest łaską, lecz wolałbym raczej ujrzeć, wyciągnąwszy z tego lekcję, że Twoja łaska przychodzi w inny sposób. O Boże, Ty jesteś Panem. Jesteś Panem łaski. Wypełnij we mnie to, co zgadza się z Twoją dobrą wolą. Twoje biedne dziecko, mając na myśli siebie, chętnie poddaję się pod Twoją rękę, zasługuję na wstyd i przez Twoje łaskawe pouczenie chętnie wycierpię wstyd. Pisał to do siebie, nie mówił tego do was. Ty zasługujesz na chwałę. Twoje drogi nigdy się nie mylą. Rozpraw się ze mną zgodnie ze swoją dobrą wolą. Oddaję Ci cześć, chwalę Cię i do Ciebie zwracam całe swoje serce. Twoje biedne dziecko, mając złamanego ducha, teraz spoczywa w Twojej dłoni. I jeszcze jeden skrawek papieru, kilka dni później, 25 marca. Tego popołudnia, podczas rozmowy z siostrą, dogłębnie odczułem, że od tej pory wiele modlitwy musi iść w równi z dziełem. Posługa słowa musi również być dopasowana przez wiele modlitwy. Apostoł powiedział, że najpierw oddali się modlitwie, a następnie posłudze słowa. Jeszcze jeden krótki fragment. 10 sierpnia. Teraz jest on w Baguio na Filipinach. Przez ostatnie dwa dni odczuwam w modlitwie, że całe duchowe życie i duchowe poruszanie się musi szukać Pańskiego prowadzenia i doskonalenia. Jeśli tylko mogę żyć w Panu przez cały czas, będąc ograniczonym w Nim i będę podążał z Jego odczuciem, będąc przyłączonym do Niego przez cały czas, to wszystko powinno być ze mną w porządku. Jeśli mogę być duchowym, to znaczy być zwycięskim, a to znaczy żyć przez Niego, podążać za Nim, a to znaczy żyć i postępować w Nim. Nawet poruszenie w dziele musi wypływać właśnie z tego, aby Pan zmiłował się nade mną, abym otrzymał łaskę, by żyć w Nim w taki właśnie sposób. Jakże pragnę być zbawionym od siebie i być chwalebnym odpowiednikiem dla Niego. Jakże z utęsknieniem pragnę wnieść innych w tę chwalebną, duchową rzeczywistość. Wspaniałe, czyż nie? Zatroszczmy się o konspekt.
Let's come back to the outline. Did we read point number two under C? Yes. Did we read number three? No.
Punkt trzeci. Celem zgromadzenia się wierzących jest uzyskanie Bożej świątyni, w której kapłani zapalają lampy. Dzięki temu możemy zobaczyć różne aspekty Chrystusa, symbolizowane przez elementy wyposażenia miejsca świętego i drogę wiodącą do świętego świętych, w głębiny Chrystusa w Bogu. Te wszystkie wspaniałe rzeczy znajdują się w miejscu świętym, lecz załóżmy, że nie ma tam światła i narzekacie, mamrotacie po omacku w ciemności, a Chrystus jest chlebem pokładnym. Tak, lecz nie ma tam światła. Chrystus jest ołtarzem kadzidlanym, zgadza się, lecz nie ma tam światła. I mówicie o Chrystusie w różnych aspektach, przechodzicie przez konspekt, czytacie wszystkie punkty, lecz nie ma w tym światła. I tak bywa, kiedy zapalacie lampy, to tak naprawdę one świecą i ukazują w świetle różne aspekty Chrystusa. Punkt czwarty. Gdy doświadczamy autentycznego zapalania lamp na spotkaniach Kościoła, muszą się z tym wiązać pewne elementy. Ucieleśnienie trójjedynego Boga, świecznik, boska natura, złoto, wywyższone człowieczeństwo Chrystusa, knot i duch Chrystusa, olej. Piąty. Wspólne spotykanie się w celu zapalania lamp obejmuje każdy aspekt naszego duchowego doświadczenia w chrześcijańskim życiu. Punkt rzymski drugi to kolejna kwestia, spalanie kadzidła. Posłannictwo kapłaństwa obejmuje przede wszystkim spalanie kadzidła. Oczywiście wiemy, że spalać kadzidło to modlić się. Powracamy z aspektu zbiorowego do indywidualnego. W naszym osobistym czasie z Panem potrzebujemy wiele modlitwy i ten rodzaj modlitwy to modlitwa kadzidła. Oczywiście można też ją odnieść do zbiorowego aspektu, kiedy schodzimy się razem, aby się modlić o Boże sprawy. Tego poranka jednak kwestia spalania kadzidła odnosi się głównie do naszego czasu przed Panem, kiedy to modlimy się i pozostajemy przed Nim, aby się modlić, lecz nie o nasze sprawy, ale przez zespolenie i przez to, że pozwalamy Chrystusowi wejść w nasze modlitwy tak, aby Chrystus w nas modlił się do Chrystusa na tronie. I nie jest to nauczanie, ale doświadczenie, które każdy z nas powinien mieć. Brat Lee powiedział ponownie, tutaj nie ma drogi na skróty, nie można przeskoczyć dziedzińca zewnętrznego prosto do wewnętrznego. Potrzeba czasu, abyś został oświecony. W tej książeczce mowa jest o pół godziny. Pół godziny to tak naprawdę krótko. W ciągu pół godziny trudno nawet z kimś porozmawiać. Mam z pewnym bratem poranne ożywienie. Na początku umówiliśmy się na 15 minut, lecz w ciągu 15 minut to trudno nawet zacząć rozmowę. Jeśli jednak czas z Panem jest tylko metodą, to 10 minut będzie trwało bardzo długo. Jeśli chcesz tylko przejść przez święte słowo na poranne ożywienie, to 10 minut wystarczy. Ale jeśli naprawdę chcesz porozmawiać z Panem, to pół godziny czasu to za mało.
Well, why don't we read through the outline?
Punkt A. Zapalanie lamp jest powiązane ze spalaniem kadzidła. Oznacza to, że jak uzyskasz światło, ono poprowadzi cię do modlitwy. Zawsze, kiedy kapłani spalają kadzidło, zapalają również lampy. Kiedy zapalają lampy, spalają też kadzidło. Zawsze, kiedy czytamy słowo, światło lamp, powinniśmy się modlić. Zapalać lampy to czytać słowo, a spalać kadzidło to modlić się. Nasz czas z Panem powinien zawsze prowadzić, kończyć się i być zwieńczony modlitwą. Właściwa modlitwa to taka, która wypływa ze światła pochodzącego z czytania słowa. Światło ze słowa nas oświeci i uzyskamy właściwe słowa do modlitwy. Moglibyśmy mówić o modlitwie słowem, lecz modlitwa słowem tak naprawdę znaczy, że po prostu czytamy słowo, pozwalamy mu na nas świecić i następnie modlimy się. To nie jest coś sztywnego, coś formalnego, coś, co by było czymś wyjątkowym w Pańskim odzyskiwaniu i teraz robimy to w pewien określony sposób. Punkt B. Spalanie kadzidła stanowi centralną kwestię odnoszącą się do wszystkiego w przybytku, Bożym mieszkaniu. Wyobraźcie sobie, że każdy z nas w liczbie 1700 spędzałoby pół godziny z Panem każdego dnia. I nie dlatego, że chcemy wypełnić jakiś program lub że chcemy coś przedsięwziąć, lecz po prostu dlatego, że jest to wieczną ustawą w Słowie, w 27 rozdziale Księgi Wyjścia. Co jeśli 1700 braci zebranych tutaj tak by robiło, a co jeśli wszyscy bracia wiodący na całej ziemi spędzałoby ten czas? W książce tej, kiedy Andrew Murray zapytał wszystkich usługujących, czy spędzają pół godziny, tylko jedna osoba podniosła rękę. Nie wiem, ilu z nas, nie chcę pytać, nie chcę wiedzieć, ilu z nas spędza te pół godziny. Nie mówię tego po to, aby was potępić. To służy raczej wzajemnemu przypomnieniu. Punkt C. Spalanie kadzidła przedstawia w formie typu modlitwę. 1. Spalanie kadzidła symbolizuje naszą modlitwę w Chrystusie, zmartwychwstałym i wyniesionym na niebiosa oraz z Nim. Taka modlitwa, która jest w rzeczywistości Chrystusem, to nasze wstępowanie do Boga za pośrednictwem Chrystusa i z Nim. Dla Boga jest ona słodką wonią. 3. Dym z kadzidła oznacza, że kadzidło się spaliło i wzniosło do Boga z modlitwami świętych. Wskazuje to, że ich modlitwy stały się skuteczne i że Bóg je przyjął. W Księdze Objawienia znajduje się fragment, w którym palenie kadzidła odnosi się do Bożego poruszania na ziemi. Modlitwa zawiera w sobie ten aspekt związany z Bożą ekonomią i Bożym poruszaniem się na ziemi, lecz w tym poselstwie nie skupiamy się na tym aspekcie. Mówimy raczej o naszym czasie z Panem i w rezultacie naszej kapłańskiej służby uzyskujemy ten rodzaj modlitwy, w której zespalamy się z Chrystusem. I tego właśnie potrzebujemy. Punkt 3. Dym z kadzidła oznacza, że kadzidło się spaliło i wzniosło do Boga z modlitwami świętych. Wskazuje to, że ich modlitwy stały się skuteczne i że Bóg je przyjął. 4. Punkt. Modlitwa ofiarowana w Chrystusie i z Nim, kadzidłem, kieruje udzielaniem przez Boga łaski i inspiruje działania boskiego zarządzania. Wszystko, czego Bóg dokonuje, dzieje się za sprawą modlitwy. Dlaczego więc tak mało się modlimy, skoro wiemy, że wszystko dokonuje się za sprawą modlitwy? W istocie jest to cytat Watchmana Nee. Gdy się modlimy, to coś się dzieje. A gdy się nie modlimy, to nic się nie dzieje. Punkt D. Święty olej namaszczenia symbolizuje Chrystusa, który jest wszechzawierającym duchem i który przychodzi do nas od Boga. Kadzidło zaś Chrystusa, który jest naszą modlitwą i który idzie od nas do Boga. Do nas i od nas mamy ruch w dwóch kierunkach. Ze względu na ruch w dwóch kierunkach, jaki odbywa się pomiędzy Trójjedynym Bogiem a nami, potrzebny jest nam zarówno namaszczenie świętym olejkiem, jak i spalanie kadzidła. O świętym olejku namaszczenia wiemy wiele, lecz obawiam się, że nigdy tak naprawdę nie przestudiowaliśmy kwestii kadzidła, a obie te kwestie są bardzo istotne. Tak jak ważne jest, abyśmy doświadczali zwieńczonego ducha, równie ważne jest, abyśmy doświadczali modlitwy, w której zespalamy się z Chrystusem w różnych aspektach Jego śmierci i zmartwychwstania, jako miłej woni dla Boga. Namaszczenie przynosi nam Boga w Chrystusie i dzięki Niemu, żebyśmy mogli uczestniczyć w boskim pierwiastku. Kadzidło to nasze pójście do Boga z Chrystusem i jako Chrystus w modlitwie, która przynosi Bogu radość. Tego rodzaju modlitwa nie tylko zaspokaja Boga słodką wonią, lecz również realizuje Jego zarządzanie. Bóg zaspokaja nas świętym olejkiem, żebyśmy radowali się złożonym duchem i zaspokoili Boga modlitwą, świętym kadzidłem oraz realizowali Boże zarządzenie. Święte nie jest w przeciwieństwie do grzesznego. Święte jest w przeciwieństwie do pospolitego. Nasze życie chrześcijańskie nie powinno być pospolite. Nie chodzi o to, czy grzeszymy, czy nie grzeszymy, lecz o to, czy jesteśmy pospolici, czy niepospolici. Jeśli jesteśmy pospolitymi ludźmi, nasza mowa będzie pospolita, a czasem będziemy nawet czynić nasze spotkania pospolitymi. Zarówno w przypadku oleju namaszczenia, jak i kadzidła napisane jest, że ludzie pospolici nie powinni się go dotykać. Wersja odzyskana mówi o obcych, a przypis wyjaśnia, że słowo obcy nie oznacza pogan, lecz kogoś, kto nie jest kapłanem. Innymi słowy, ludzie pospolici nie powinni się tego dotykać. Jest to rzecz uświęcona całkowicie dla Boga. Nie jesteśmy religijni, ale powinniśmy pamiętać, że w naszej styczności z Bogiem nie powinno być nic pospolitego. I nasze spotkania powinny być czymś niepospolitym. Punkt E. Kapłani to ludzie kadzidła. Wcześniej wspomniałem już, mówiłem o ludziach światła. Powinniśmy być ludźmi modlitwy. Kiedy przychodzą do nas inni, to nie powinni oni być pod wrażeniem i mówić: o, wy znacie prawdę. O, wy spotykacie się w inny sposób. Lecz powinni powiedzieć: o, wy się wiele modlicie. Ludzie kadzidła, ich główną pracą jest spalanie kadzidła. Jeden. Kapłan jest człowiekiem, który spala kadzidło wewnątrz, żeby mieć styczność z Panem. Uczmy się, jak spalać kadzidło z całą subtelnością, żeby składać Bogu miłą woń. Trzy. Gdy się modlimy wyrażając Chrystusa, nie tylko modlimy się my, lecz także Chrystus w nas. My i Chrystus stajemy się jedno dzięki modlitwie. Ta modlitwa do Boga jest słodkim kadzidłem unoszącym się do Niego. Hymn: kadzidłem Bogu miłym Tyś, w Tobie mnie zawsze przyjmuje Bóg. Chcę jeszcze więcej modlić się. swą słodką woń darować Mu. B. W modlitwie przed Panem kadzidło spalajmy, dniem i nocą palmy lampy, wylewając dla Niego chwałę. Chciałbym poświęcić 2 minuty, aby powtórzyć to, o czym mówiłem na początku. Jest to porcja z posługi, przeczytam wam wyjątek ze strony 32. Tego rodzaju modlitwa wymaga czasu. Wymaga czasu. Nie może się z nią spieszyć. Musimy spędzać czas w Pańskiej obecności, aby składać ofiary i spalać kadzidło. Spalanie kadzidła naprawdę wymaga czasu. Lecz głęboko odczuwam, że chrześcijanie dzisiaj nie potrzebują nic więcej. Jeśli wszyscy bracia i siostry, którzy czytają to, zechcieliby codziennie praktykować ten kapłański urząd, dzisiejsza sytuacja Kościoła doznałaby zmiany. Musimy obrócić nasz czas dyskutowania. Dyskutujemy tak wiele w spalanie kadzidła. Jedynie powiedzieć, że musimy się modlić, nie jest wystarczająco dobre. To nie jest zaledwie modlitwa, ale spalanie kadzidła. Ponieważ chodzimy w świetle, sugeruję, abyśmy dzisiaj podczas przerwy zobaczyli, czy mamy łaski, aby porozmawiać między sobą o naszym osobistym czasie z Panem, o tym, ile czasu my spędzamy. Jeśli doznajemy porażek, to wyznajmy je sobie nawzajem. W taki sposób możemy jako bracia zachęcać się nawzajem i tak spędzić ten czas. Ta książka jest dla nowowierzących, nie dla wiodących. Ale przepraszam, ale czasem poświęcamy to, o czym tu mówimy, na rzecz innych spraw. To dotyczy się również mnie. Pozwólcie, że przeczytam coś więcej. Drugi paragraf na stronie 35. Musimy pozostać w tym miejscu, aby przez jakiś czas radować się Chrystusem. Nie zaczynajmy modlitwy zbyt szybko. Najpierw musimy nakarmić się Chrystusem, następnie pokarm, Chrystus, którego przyjęliśmy do naszego wnętrza, musi zostać przez nas przyswojony. To wymaga czasu. Nie możemy wykonywać szybkiej roboty tutaj. Nie ma skrótów. Bez wątpienia Pan jest dostępny, lecz nie możemy być szybcy. Tutaj zakończę i mam nadzieję, że będzie to dobrym przypomnieniem, że potrzebujemy prowadzić życie kapłana i że potrzebujemy służyć. Mówiliśmy, że potrzebujemy mieć poranne ożywienie, aby w następstwie praktykować życie Kościoła i aby w następstwie praktykować drogę ustanowioną przez Boga, aby w następstwie głosić Ewangelię i że to powinno być służbą. Jednak według objawienia, które właśnie ujrzeliśmy, służbą jest poranny czas, który macie. To samo w sobie jest służbą. Abyście mieli czas przed Panem, modlili się przed Nim, byli przez Niego oświeceni, czego wynikiem byłoby wyznawanie, a następnie, abyście coś od Niego otrzymali. Przycinać knoty to usuwać negatywne rzeczy. Dodać oleju to dodać czegoś pozytywnego do nas. Wszystkie te rzeczy, transakcje, mają miejsce, podczas naszego osobistego, ukrytego czasu z Panem. Hymn 13.2 mówi: trwać chciej w Jego obecności, czekaj tam na Jego głos. Czekaj, musimy czekać. Dobrze, tutaj zakończę. A bracia powiedzą nam, co mamy robić.